Hebrajczyków.
Drugi rozdział i pierwsze cztery wersety przeczytajmy. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my pójdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami, cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. W angielskiej Biblii ten pierwszy werset, końcówka jego brzmi, abyśmy czasem nie zdryfowali z drogi. By zaistniała bezwładność, sama z siebie ona będzie. By powstał ruch, trzeba przyłożyć siłę. By dryfować poprzez swoje życie, nie trzeba wiele wysiłku. Wystarczy bezruch. Wystarczy poddać. Ale chrześcijańskie życie, jak ciągle to w wielu zwiastowaniach słyszymy, jest życiem, w którym musimy przyłożyć siły, musimy dołożyć starań, to Słowo Boże powiada, dołóżcie starań, aby to życie było prowadzone w ruch. Za życiem każdego z nas, za życiem człowieka wierzącego stoi decyzja. Chcę, będę, pójdę, tak będę chciał iść za Chrystusem. Ludzie wierzący, albo ci, którzy chcą pójść za Chrystusem, bardzo często podejmują decyzje w dramatycznych okolicznościach. Albo dramatyczne okoliczności sprawiają, że podejmują też decyzje. Bo tak naprawdę, by pójść za Chrystusem, tak wiele potrzeba z naszej strony odwagi. By Jemu zaufać, by wierzyć, by podjąć trudne postanowienia, będę służył Bogu. One wymagają z naszej strony wysiłku. Ci, którzy dryfują w swoim życiu, możemy być pewni, że nie zrobili nic, nie przyłożyli starań, ani nie włożyli wysiłku w to, by ich życie popłynęło w jakimś kierunku. Dryfują w różne strony, a właściwie nigdzie nie docierają. Już kiedyś cytowałem Spurgeona, który powiedział, są ludzie, którzy przez całe życie płyną po tak płytkich wodach, że kilem swojej łodzi życia ciągle szorują po dnie, zamiast wypłynąć na szerokie wody i pozwolić, aby Bóg ich poprowadził, wkładając swój wysiłek. Chińskie przysłowie powiada, jeśli nie wiosłujesz, to masz czas kiwać łódką. Jak nic nie robisz, to dryfujesz i masz czas, aby przeszkadzać innym, drodze za Panem. Co trzeba zrobić, aby dryfować? Nic. Naprawdę nie trzeba nic zrobić. Niepotrzebny jest wysiłek, wystarczy błoga bezczynność. Istnieje takie zafascynowanie, w pewnym sensie dryfowanie. Błogie odprężenie, usprawiedliwione potrzebą relaksu, rezygnacją z uczestniczenia czasami w nabożeństwach, oczywiście tylko w uzasadnionych przypadkach, odprężenie od lektury Biblii, ale to daje zbyt fałszywe poczucie wolności, takiej swobody w realizacji życia chrześcijańskiego. Może było już świadkiem niejednego dramatu, gdy taki odprężający się delikwent dryfował sobie na materacu dmuchanym. I nagle, zapominając w tej błogiej chwili wypoczynku, tego błogiego dryfowania, okazywało się, że jest 2 kilometry od brzegu. A ja myślę, że wielu ludziom zdarzyło się ten dramat przeżywać w swoim chrześcijańskim życiu. Tak rozłożyli się przyjemnie na swoim duchowym materacu i dryfują, relaksując się. No bo chrześcijaństwo to też coś przyjemnego. Wiele razy żeśmy słyszeli, że to jest dobra droga. Jak ktoś powiedział, że łatwa, to skłamał, chcę powiedzieć. Ta droga nie jest łatwą, ale jest przyjemną za Chrystusem, naprawdę. W chrześcijańskim życiu, kochani, musimy być w bardzo na bieżąco. Dlatego też musimy, ten pierwszy werset powiada, bardzo zdecydowanie trwać w naszym Panu. Nie możemy sobie pozwolić na tryb. Pozwolić na to, by żadna siła do naszego życia nie była przyłożona, a ono tak posuwało się w dowolnym kierunku. Izraelici myśleli, że właśnie mogą sobie pozwolić na swoje pomysły. Kiedy Bóg im powiedział, że mogą zbierać wannę, oni pomyśleli sobie, a po co to dwa razy wychodzi? Po co to tak często wychodzić na zewnątrz? Przecież wystarczy, jak sobie na tydzień nazbieram. Albo wystarczy, jak sobie na jutro nazbieram, to oszczędzę drogi. I tak byli cały czas w drodze, ale mieli własne pomysły. Ich życie przecież było drogą przez pustynię, ale oni mieli pomysł. I kiedy nazbierali sobie tej wanny tylko na jeden dzień dłużej, już mieli robactwo. Zarobaczone życie, powiada. Myślę, że jak przychodzimy tutaj po sześciodniowym pobycie w nieprzyjaznym środowisku, to przychodzimy tu, by dotlenić nasze duchowe życie. Przychodzimy, by do tego koła zamachowego naszego życia przyłożyć nową siłę, nową moc, aby to koło się nie zatrzymało, aby nie stanęło bez ruchu, aby łódź naszego życia nie trybowała. To tak bardzo literacko, pięknie brzmi, ale to jest bardzo praktyczne. Naprawdę przychodzimy w to miejsce, aby tu przyłożyć do naszego życia taką moc, taką siłę, aby nasze życie nie było drypie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wielu ludzi już jest w stanie drypowania. Oni już są w tym stanie. Apostoł Piotr miał w swoim życiu bardzo piękne chwile, ale miał też takie, w których pozwolił sobie, by jego życie podrypowało ku własnym sprawom. Chociaż twierdził, że wszystko będzie dobrze. Kiedy rozmawiam z niektórymi ludźmi, wszystko jest dobrze. Ja widzę, że ich życie dryfuje w niebezpiecznym kierunku. Dobrze, jeśli pozwolą, by do ich życia była przyłożona Boża siła, Boża moc, by Bóg pokierował to życie we właściwą stronę. A jeśli ciągle myślą, że jest dobrze, że jest cudownie, jest wspaniale, to by nie zobaczyli, że nie wylądowali na mieliźnie, ale podrypowali w tak nieznanym kierunku, nawet nie wiedzą, jak wrócić z niego. Pewien człowiek miał powołanie, niekwestionowane Boże namaszczenie. Ale pewnego dnia znudziło mu się być gorliwym dla Pana. Spojrzał i powiedział tak. Widzę, że ciągle pastorzy, kaznodzieje zmagają się z problemami finansowymi. Mają gorliwość, ale ona się nie przekłada na ich życie, bo walczą z tym życiem. Co to za życie? Ja mam lepszy pomysł. Najpierw zainwestuję, zrobię dobrą inwestycję. Kiedy zarobię duże pieniądze, ja je wszystkie przeznaczę na to, aby potem służyć Bogu. Ale kiedy już je zarobił, to miał nowe pomysły. Wapetyt rośnie w miarę jedzenia. I podryfował na szerokie wody. Jego powołanie, jego namaszczenie zostało razem z innymi pieniędzmi gdzieś pogrzebane. Można sobie postawić cel bez Boga i podrypować daleko od Niego. Nigdy nie powrócić do tego, co się zamierzało. Ciągle można spotkać ludzi, którzy są duchowymi wrakami. Wiecie, jak ktoś tak długo drypuje po morzach i nie może dobić do brzegu żadnego portu, w końcu kończy się pokarm, kończy się słodka woda, pozostaje tylko czekać na niechybną śmierć. Statki jakoś omijają. Nigdy żaden nie przepłynął, bo jesteśmy na szlaku, w którym się nawet ludzie normalnie nie poruszają. Kiedyś Jezus spojrzał głęboko w oczy Piotrowi i powiedział: Piotrze, czy ty na pewno mnie miłujesz bardziej niż? Moglibyśmy tutaj teraz dołożyć wszystko inne, co możemy miłować. Czy może jesteś gotowy wyskoczyć z tej łodzi, jak zrobił to Piotr, kiedy zafascynowany połowem zapomniał, że to, co się zdarzyło, może pochodzić od Pana. To ja mu uświadomił, słuchaj, to jest Pan. Piotr wyskoczył z tej łodzi. Język tych, którzy powiadają, że tylko na chwilkę chcą odłożyć wiosła, bo ich już ręce wolą. Język brzmiał, pozwól tylko, jeszcze tylko, a później wszystko dla Ciebie. A kiedy minął czas drypu, wszystko zamieniło się w nic. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie skoczyli z drogi, abyśmy czasem nie podrywali na własne łowiska. Wychowanie jest najłatwiejszą rzeczą na świecie. Nie wymaga wysiłku, a wszystko, co trzeba zrobić, założyć bezradnie ręce i powiedzieć, nic się więcej nie da zrobić. Jak wiecie, tylko chora lub martwa ryba płynie z prądem. Każda zdrowa usiłuje ten prąd pokonać. Dlaczego ludzie trybują? Bo mamy złe towarzystwo. My mamy mieć w świecie przyjaciół. Kiedyś wam mówiłem, że badania wykazały, że średnio mamy 8 osób znajomych wokół siebie. Każdy z nas na pewno zna 8 osób, które są mu bliskie, którym może usłyszeć. Ale Słowo Boże powiada też, nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Złe jabłka szybko psują dobre. Ludzie dryfują, bo powiadają, dzisiaj trzeba się znaleźć w sposób właściwy tam w miejscu pracy, gdzie jestem. Muszę się znaleźć, towarzystwo. Problem polega na tym, że towarzystwo ma na nich wpływ, a nie oni na towarzystwo. Tak trudno wyciągnąć ten fragment, powiedzieć, kim jestem. Dlaczego tak postępuję? Dlaczego nie chcę tego zrobić? Wcześniej czy później zaczniemy dryfować razem z nimi w niewłaściwym kierunku. Coraz częściej zadaję sobie pytanie, dlaczego muszę zadać dodatkowe pytania ludziom, którzy powiadają, że się nawrócili? Dlaczego muszę zadać im kilka jeszcze naprowadzających pytań, by wiedzieli, czy się nawrócili, czy nie? Powiedzieli już się, że starzałem, że jestem starej daty, bo jak byłem młody, to też tak mam do pana pytania może. Bo mówię, kiedyś tak nie było. No zawsze tak będzie. Kiedyś tak nie było. Ale naprawdę, coś jest niepokojącego, kiedy musimy zadawać dodatkowe pytania. Kiedy ludzie się nawrócili. Nie wiedzą, czy się nawrócili, są tylko przekonani. Czy się tylko podoba, czy mają coś osobistego, co jest w ich sercu, co zmieniło ich, co dało im nową perspektywę, co przyłożyło taką siłę do ich życia, że nic nie jest ich w stanie zatrzymać. Czy to są tacy ludzie, którzy sobie wyobrażam, ja tu miałem zamiar taki eksperyment, który wam pokazać, ale opowiem go, jak on mógł wyglądać. Gdybym tu wziął taką tablicę szkolną i do niej przypiął gumę, taką szeroką pasmanteryjną, a na niej umieścił tego chrześcijanina, który się nawrócił. To on tak w pierwszym momencie, kiedy jest rozpalony, to rozciąga tę gumę do niesamowitej długości. I sobie tak żyje. Jest dobrze. Ale potem wycie to presją Bożą. Wycie z tą przyłożoną siłą, to jest trudne. Trzeba trzymać cały czas napięcie, żeby ta guma nie wystrzeliła. Aż któregoś dnia mówi sobie, a dzisiaj to ja sobie odpocznę. Wiecie, co na tej tablicy pozostałem? Taka mokra plama płaska tylko. Ponieważ pozwalamy sobie na tryb. Wielu ludzi już to zrobiło. Potem tą postać zrekonstruować. Jak trudno. Widzieliście zapewne operacje plastyczne ludzi, którzy mieli jakieś wypadki. Paśmień jest niekształcony. Ile trzeba było włożyć wysiłki, aby wrócić do tego stanu, w jakim byli. Myślicie, że nie ma to przełożenia na życie duchowe? Ile trzeba potem operacji duchowej, aby przywrócić tę osobę do pierwotnego stanu? Dlatego wiem, że Bóg chciał, aby każdy z nas był wyglądał. Nie błądźcie. Złe rzeczy psują dobre obyczaje. Dlaczego ludzie dryfują? Mają podeptane sumienie. Jego głos coraz słabiej słychać. Apostoł Paweł pisząc Tymoteuszowi powiada, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitami wierze. To wyraźny obraz dryfującego człowieka. Ludzie myślą, że można sumienie zdeptać, zmuszyć i być ciągle w pierwszym linii. Podłoża takich zachowań leży oczywiście grzech. Nieszczęście polega na tym, iż niektórzy ludzie myślą, że czas uwolnić od grzechu.
Nieważne, czy grzech jest mały, czy duży. Czas go nie uzdrowi. Uzdrowi grzech zawsze wyznanie grzechu. Wtedy on może być usunięty jak wrogiem po wrzasce. Ona musi być wyjęta, aby ciało zaczęło poprawnie funkcjonować. Wyznanie grzechu daje nam moc do życia Bogu. Oczywiście ludzie grzechują, bo są w stanie bezczynności. Nie wiem, jak to można robić. Nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Nie mam pomysłów, ale dzielę się z tym. Im mniej ludzi jest zaangażowanych, tym więcej grzechujących. Im więcej mamy wolnego czasu w zborze, w takim sensie służby, zajęcia się czymś, tym łatwiej nam jest podrywować niewłaściwą stronę. Duchowe wakacje zwykle okazują się katastrofą. Jest tysiące dróg do piekła, tylko jedna do Boga. Są ludzie, którzy dryfują, wędrują. Nie mają swego zapotniczenia, nie mają swego miejsca, nie chcą odpowiedzialności. Chcą gdziekolwiek być, cokolwiek nie robić. Boją się odpowiedzialności. Ale myślę, że jest jeszcze jeden w dzisiejszych czasach interesujący dryf. Świat oszalał na punkcie przyjemności. Słowo Boże powiada, że nawet niektórzy chrześcijanie miłują więcej rozkosze niż Boga. Dziś czas przyjemności stał się takim znakiem. Ludzie chcą tylko łatwego, miłego i przyjemnego życia. Ale świńska przyjemność odbiera nam apetyt na duchowe sprawy. Potrzebujemy rekreacji, ale nie rozpusty. Potrzebujemy wypoczynku, ale nie potrzebujemy rzeczy złych, które prowadzą do życia, o którym tu apostoł Paweł opowiada. Rozkosze bardziej umiłowani niż Boga. Opuszczenie domu Bożego, a to zjawisko jest też intrygujące. Pokazuje, że ktoś wynikuje. Opuszczając dom Boży, oznacza utracili Boże ciepło, Bożą miłość, tę pierwszą miłość, która ich tak tu przyciągała. Nie wystarczy żyć życiem przyzwoitym, jeśli to życie nie jest życiem dla Chrystusa, ale dla samego siebie. Jeśli chcemy być z Chrystusem, to musimy mu wierzyć, to też być Jemu posłuszni. Zapytano pewną starszą niewiastę, która mimo problemów chodziła po kulach i przychodziła po zborze. Zapytano ją, jak to robisz, że zawsze jesteś na czas, że zawsze zdążasz, nie mając samochodu. Ona powiedziała, bo najpierw zborze jest moje serce, a potem przychodzą za nim moje skołatane nogi. Nasze swojego serca zawsze nogi gdzieś się poniosą i opóźnią. Ale jeśli twoje serce tu najpierw będzie, to i nogi zdążą. Jezus Chrystus dziś przez to słowo mnie przypomina, abym mu podrykował zapalę swojego życia na akweny, na których nie ma ani pożywienia, ani ratunku. Drypujące statki są nie tylko zagrożeniem dla siebie, ale dla innych. Są niebezpieczne, bo są nieprzewidywalne, niekierowane. A im dłużej dryfujesz, tym dalej cię wnosi. Im dalej dryfujesz, tym trudniej mi wrócić. Jeszcze tylko. Jakże my, może słowo powiada, unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie. Było ono ogłoszone od początku przez Pana. Umocnione u nas, przez którzy jest wyszedł. To słowo przypomina mi o wielkim zbawieniu, o tym, co Bóg wielkiego dla nas już uczynił. Temu wielkiemu zbawieniu nigdy się nie udało niczemu, nikomu stanąć na drodze. Gdy on przyszedł i powiedział, że przyniósł wielkie zbawienie, to nawet pocałunek Judasza nie był w stanie go zatrzymać przed tym, aby wypełnić to wielkie zbawienie. To była oferta, której może nie rozumiemy ciągle do końca. Bóg chce całe chrześcijaństwo oparło się na wielkim zbawieniu. Na wielkim zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Całe życie wasze, moje, jest oparte na tym wielkim zbawieniu. Myślę, że to jest ten dar, który też musimy przypominać co pewien czas sobie wzajemnie. Tak właśnie jest największą ceną. Bez tego, co byśmy mogli myśleć, nikt nie był w stanie tej ceny zapłacić. Tej ceny na żadnej licytacji nie można było podbić. Nie można było wprowadzić jej do Eli. Czy przenieść do ekskluzywnych banków. Ta cena nie podlegała inflacji. Była zawsze taka sama, jak taką samą pozostaje. To ofiara Jezusa Chrystusa za nasze życie. Czy warto poddać się dryfowaniu? Czy warto pozwolić, aby nasze życie podryfowało w niewłaściwym kierunku? Zaczyna się to zawsze od braku kontroli nad naszym życiem. Zaczyna się to w momencie, kiedy powiadamy, tylko zdejmę buty i odpocznę, trochę to już mnie wybierają. Tylko sobie je położę i na chwilkę poczekam, aż się zrelaksuję. A diabeł przyjdzie i cię tak ładnie wykołyszy i podrapie cię w stopę, zrobi ci się tak przyjemnie. Jak się obudzisz, zobaczysz, że jesteś już na oceanie, z którego nie ma powrotu. Oceanie oczywiście zła. Potem tak wstyd się przyznać, tak trudno jest powiedzieć, że poszedłem złą, niewłaściwą drogą. Pozwoliłem, aby wiatry tego świata od brzegu mi odepchnęły głową, zamiast powrotem tu, gdzie moje miejsce. Mamy wielki imię, do którego możemy powrócić. Imię Boga, imię Jezusa Chrystusa. Bóg go ponad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię. To ciągle chcę sobie uświadamiać i z wami to razem dziś przeżywać. Uświadamiając sobie, że Bóg nas prowadzi, że Bóg jest naszym Panem w Jezusie Chrystusie. Że gdy do Niego się modlimy, to On swoje nie żartuje z nas. Prawdą jest, że nie mam odpowiedzi, nie powiem wam, dlaczego jedne modlitwy zostały wysłuchane, drugie nie. Dlaczego inni przeżywają ciągle jeszcze ból doświadczenia. A inni przeżywają radość rozwiązania. Ale wiemy, że Bóg przez takie właśnie prowadzenie nas uczy nas, byśmy nie pozwolili sobie na zbytnie odprężenie. To Piłat widział tylko w Jezusie człowieka. Nie widział tego wielkiego, który przyniósł zbawienie. On widział w nim tylko człowieka. Ale gdy myśmy podeszli do krzyża, zobaczyliśmy tego, który jest naszym Zbawicielem. I ciągle muszę sobie zadawać, korygując moje życie, pytanie. Kim jest dla mnie Jezus? Czy warto pozwolić na odprężenie, które zaprowadzi mnie w niewłaściwą stronę? Skoro mam dawcę wielkiego zbawienia, skoro mogę uwierzyć wielkiemu Bogu i Jemu złożyć hołd za wielkie zbawienie. Nie ma nikim innym zbawienia, bowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To na tym polega nasza radość, nasza społeczność, nasz entuzjazm, gdy inni nas zachęcają do śpiewu. Za wieloma już pozostał kurz, bo odwrócili się. Oni byli tak bardzo mocni do momentu, kiedy nie zobaczyli wroga. Niektórzy chcą pokonać Goliata, ale jeszcze nie spróbowali niedźwiedzia i lwa, by mu głowę skręcić, karku skręcić. Nie można by pokonać Goliata, jeśli się nie przeszło przez ten etap, który przeszedł. Tak, dryfując, na pewno się nie przejdzie. Prawdziwa pomowa i całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem wielki. Tak Paweł powiedział o sobie. On powiedział, ja jestem wielki, ale mógł powiedzieć, ja jestem wielkim grzesznikiem. Ale ten wielki grzesznik pokazał nam, jak wielkie zbawienie. Jak wielkie rzeczy dzieją się w naszym życiu. Poręczył Bóg, Słowo Boże tutaj w tym miejscu powiada, znakami, cudami, różnorodnymi niezwykłymi czynami. Czy przez to, że Bóg dzisiaj dał nam możliwość tutaj uwielbiania go, czy to nie jest powód, aby tego wielkiego Boga wychwalać? Czy nasza wiara nie może być wiarą tej niewiasty, która gdy przyszła do Jezusa Chrystusa, usłyszała, o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. Nie mamy tylko wielkiego Boga, wielkiego Pana, do którego nie możemy podejść, bo się czujemy malutcy. Ale nasza wiara jest tak wielka, że możemy stanąć przed tym wielkim Panem i powiedzieć, powiedzieć o tych sprawach, że ona jest wielka. Jak wiele spraw by wyglądało dziwnie w naszym życiu, gdyby nie ta wielka wiara, którą Bóg daje do naszego serca. Jak z wieloma sprawami nie bylibyśmy w stanie się uporać. Jak wiele spraw by już dawno nas zabiło. To właśnie dzięki temu, że mamy wielkiego Boga, że dał nam wielką wiarę, możemy Jemu ufać. Chcę was sprowokować, siostry, bracia, do tego, abyście cenili, szanowali sobie to, że możemy w tym miejscu być, że możemy tutaj Boga uwielbiać, że tu możemy spotykać się i mieć tę możliwość realizowania tej wielkiej wiary, patrząc na drugiego. Nie z zazdrości, że on jest lepszy ode mnie, ale z takiego zachwytu, że oto kimś byłem takim, na którego by nikt uwagi nie zwrócił, a jestem kimś w Jezusie Chrystusie, że się czuję między takimi samymi bezpiecznie, że jestem kimś, kto może ludziom, którzy dziś dryfują w swoim życiu, gdzie ich małżeństwa się rozpadają, gdzie ich życie wiary gdzieś zostało pogrzebane, gdzie zgubili swoje namaszczenie, bo byli kaznodziejami. Może z powrotem wrócić do tej wielkiej Bożej obietnicy, że On jest z nimi, że chce ich życie błogosławić, że chce je naprawić, byśmy my sobie nie pozwolili na dryf w naszym życiu. Tak łatwo jest przyzwyczaić się do takiego lekkiego, łatwego i przyjemnego życia. Dla mnie oczywiście życie w doświadczeniach nie jest też jakąś tragedią, ale jest raczej impulsem. Impulsem do tego, aby szukać Boga i zastanawiać się, co w moim życiu zostało rozluźnione. Może na razie szturowadło, ale trzeba je zawiązać, jeśli ono się poluzowało, aby sobie nie przylepnąć i kołka nie robić. Duchowego kołka. Czy umiemy ocenić to, co Bóg nam daje w kategorii Jego miłości? Czy myślimy tylko, o Bóg ze mną zaczął się rozprawiać, to mnie tak bardzo boli. Ale czy wcześniej myśmy sobie nie wypłynęli, nie pozwolili położyć na materacu i powiedzieć, dziś odpoczywam, mam dzisiaj wolny dzień. A przecież jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Nie tylko mamy wielkie zbawienie wielkiego Pana, ale mamy też wielkie powołanie. Boże Słowo powiada, żniwo wprawdzie wielkie. I to jest to nasze wielkie powołanie, które każdy z nas może w swoim życiu zrealizować. Nie mówię jeszcze o tym, co jest dalej tam napisane, że robotników mało, ale mówię o tym, że żniwo jest wielkie, w którym możemy się znaleźć, w którym jesteśmy. I bardzo mnie zawsze inspirują ludzie, którzy chcą na miarę swoich możliwości brać udział w tym żniwie. Chcą coś robić. Nie chcą być ludźmi, którzy tylko siedzą i oczekują na jeszcze jedno wielkie zdarzenie. Boże Słowie Sofoniasz powiada i będzie wielki dzień, który Bóg ma wspaniały. Wielki dzień, który powie nam, gdzie jest nasza ojczyzna, który nas przyjmie do tej naszej ojczyzny. Ale jak w życiu nie robiłeś wielkich rzeczy w czasie wielkiego zbawienia, gdy miałeś do dyspozycji wielkie imię i ominąłeś wielkie żniwo, to nie bardzo wydaje mi się, możesz bezpiecznie oczekiwać wielkiego dnia. Raczej byś wolał, żeby zrobił taki malusiki dzień, gdzieś minął obok, obył tylko jeszcze o niego się nie rozbił. Boże święcicie, namaszczenie Bożą obecnością w Duchem Świętym. Gdy wykonają to, co wcześniej wspomniałem, mogą do odwagą oczekiwać na wielki Boży dzień. Cieszcie się, Jezus powiedział, i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Wielkie Twoje oddanie, wielką Twoją służbę. Bóg, ludzie patrzą, że zrobiłeś tak mało. Bóg na to patrzy z innej perspektywy. Widzi, jak wiele mogłeś zrobić, wiele zrobiłeś. Wtedy on powiada, wielka jest nagroda. A ta historia nie będzie miała zakończenia. Wyczytamy, że będzie trwać nieskończone. Jego zapowiedzi nie rozmyją się w piaskach pustyni, jak niektórzy naukowcy myślą. Że oto wyszedł naród z Egiptu, a cała ich historia rozmyła się w piaskach pustyni. W gazecie wyborczej informacja. A jednak Biblia ma rację. Bo naukowcy powiadali, że gdzieś się ten naród rozmył na pustyni. A to nieprawda, że miliony tam przeszły. Ja twierdzę, że 3 miliony przeszło przez pustynię. Nie wypowiadają, ani śladu nie ma. I oto wykopują ślad chaty izraelskiej, której nie budowano takich chat w Egipcie. Jest ślad. Czyli znajdzie z Egiptu wyszli. A jeden z wielkich naukowców egipskich powiada, a ja do Międzynarodowego Sądu oddam Izrael za to, że wynieśli z Egiptu wszystkie złoto i srebro. No,
znaczy, że no, że oni jednak tam byli. A Biblia ma rację. A jednak Biblia ma rację. A jak chcą znaleźć ślady na pustyni, to muszą coś zrobić. Muszą odkopać pustyni na 12 metrach głębokości. Bo przez tyle wieków, tyle prawdopodobnie piasku pustynia naniosła i przysypała wszystkie ślady. Musieliby z powrotem przywrócić kanał Suezki, którym przewędrowali, gdyby jeszcze tam nie było ich najemnie. Po czym tak sądzę? Ponieważ Polacy odkryli miasto znane w Biblii Ptolemajs. Odkryli je na głębokości 12 metrów przesypane piaskiem. Więc jak chcą szukać dzisiaj, gdzie śladów obecności 3 milionów Izraelitów na pustyni, muszą 12 metrów kopać. Muszą całą pustynię przekopać, wtedy znajdą ślady Izraela. Ja w to wierzę. Ciągle Biblii wierzą, kochani. Wierzę też w to, co Bóg tu napisał. Przydał nam wielkie zbawienie, wielkie zadanie, wielkie żniwo i wielki dzień, w którym będzie wielka rada, gdy nasze wielkie nagrody odbierać będziemy. Warunek, że nasza wiara nie będzie marzeniem, nie będzie wywołaniem nieznanym, ale realnym życiem Bóg. Nie warto stracić tego namaszczenia, które Bóg nam dał, byśmy się nawrócili. Tego, co nam dał w służbie. Dlatego też może nie do wszystkich to słowo się odnosi, ale do tych, którzy służyli Bożym Słowem, którym Wam Bóg dał namaszczenie. Nie dryfuje się, abyście to namaszczenie zgubili. Wasze zwiastowanie w tym miejscu nam wszystkim jest potrzebne. Bo chcemy być budowani przez to, co przeżywać będziecie z Bogiem. Wielkie rzeczy on daje przeżywać tym, którzy otrzymali namaszczenie zwiastowania. Nie drytuj w niewłaściwą stronę. Gdybyś mi powiedział, że tak ciężko mi teraz już wróci. Zbyt dalej to jesteś od brzegu. A ciągle fale mają to drugie dno swoje. Jedna fala się dobija do brzegu, ale te, które odbojowymi falami są znacznie mocniejsze. Znacznie łatwiej wynoszą w głąb niż na lądzie. Chciałbym, abyśmy zdali sobie sprawę, jak wiele jest przeszkód, które sprawiają, że dryfujemy zamiast iść za Panem. A więc, idąc za tym Słowem, powiedzmy, aby wszystko, co w naszym życiu się pojawi, nie było zboczeniem z drogi Pańskiej. Dlatego tym baczniejszą zwracajmy uwagę na to, co słyszeliśmy, byśmy czasu nie spoczywi zdrowia. Pozwólmy, by Bóg otworzył nam uszy, by jest zgastowane słowo, aby to słowo docierało do nas, byśmy nie spoczyli z Bożej drogi, byśmy nie pozwolili sobie na czas duchowego urlopu. Przyglądam się z bólem czasami ze łzami. Muszę rozmawiać z innymi osobami, wypowiadają, jak ciężko im jest wrócić. Widzą, co się stało. Chcą wrócić do stanu pierwotnego. Jakże jest mi ciężko. Jakże byłoby łatwiej, gdyby nigdy nie popuścili sobie w tych miejscach i nie dali sobie wolnego czasu na dryfowanie, licząc, że panują nad swoim życiem. Nad naszym życiem panować jest w stanie tylko Jezus Chrystus. Pozwólmy, by On to czynił. Piotrze, miłujesz mnie bardziej niż. Słyszał te słowa. A Piotr wiedział, jaki jest wewnątrz. A mimo to z odwagą powiedział, Panie, wierzę Cię mi było, ale jakże mi ciężko, bo kiedyś podrywowałem trochę sobie w moim życiu. Ale Bóg go nie odrzucił. Jeśli komukolwiek z nas zdarzyło się takie bezmyślne podrywowanie nieznane, to Bóg powiadał, Piotrze, miłujesz mnie? To idź sam. Niech to słowo będzie zachętą zawsze dla nas pójścia za tym, który zadeklarował nam się z największą miłością, największą nagrodą, najlepszą ojczyzną, jaką mógł zaoferować. Gdzie jest moim oczekiwaniem? Tylko dotrwać w nich. Nie wiem, jaki będzie ten dom, do którego idę. Chociaż Biblia coś nie coś mówiła. Ale jedno, co najważniejsze, aby tam dojść, aby dotrwać, aby tam swoje życie ukryć. Moim Panu i Zbawicielu. Myślę, że to jest też zachęta dla nas, abyśmy byli wdzięczni, że On jest wielki. Odpowiedział na modlitwę. On jest wielki, posłyszał nasze modlitwy. Jest wielki, bo trzyma Twoje życie, jesteś tutaj. To jest największa zachęta, aby jemu służyć w jednym podziękowaniu. Powstańmy.